Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Chwytamy lewą dłonią za lewą stopę.
Tak?
Tak. Prawą dłonią trzymamy kolegę z przodu. I teraz kto dotknie stopą podłoża, odpada z gry.
W co pan się lubił bawić jako dziecko?
To były ciągłe, permanentne zabawy, przede wszystkim ruchowe na podwórku. Były i gry planszowe, które można było kupować, ale jakoś wyraźnie nie pamiętam wielkiego mojego zainteresowania czy grona koleżeńskiego takimi grami, a właśnie przede wszystkim konstruowaniem, samodzielnym wymyślaniem. To te gry, zabawy takiego bardzo wczesnego dzieciństwa. Nie miałem tego wielkiego szczęścia, by odbywać zajęcia wychowania fizycznego oparte o gry i zabawy ruchowe. Raczej niestety, trochę wbrew wcześniejszej metodyce, a i metodyce tamtych czasów czy współczesnej, nawet w tych klasach 1-3 były to wszystko ćwiczenia gimnastyczne.
A ja pamiętam część z gier i zabaw, nawet niektóre pojawiają się w książce Białe Kruki, chociaż pod nazwami, których nie znałam, albo pod zupełnie innymi nazwami. Znalazłam tutaj taką grę Rzucanka i my w nią graliśmy na przerwach, nazywając ją Głupim Jasiem. Czy te zabawy, które dawniej organizowano dzieciom, różnią się od tych, które stosuje się teraz podczas lekcji wychowania fizycznego?
Nie różnią się radykalnie. Dziś myślimy kategoriami szkoły jako instytucji z planem lekcji, programem zajęć, nauczycielem etatowym. Jeszcze pojedyncze wieki temu było trochę inaczej, szczególnie w środowiskach wiejskich, małych. Właściwie dzieci nie wszystkie odbywały sformalizowaną edukację. Ale z drugiej strony przecież przez te zabawy, przez te gry chce się dzieci nauczyć czegoś konkretnego niejednokrotnie. Nie są to tylko formy rozrywki, formy spędzania czasu wolnego. I właściwie takimi zabawami i grami ja zajmowałem się. To są zabawy dydaktyczne, zatem takie, w których zawczasu ustalimy precyzyjnie cel działania. Absolutna większość z tych stu kilkudziesięciu zabaw adresowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci w wieku klas 1-3. To etap nauczania całościowego, zintegrowanego, w którym nie rozseparowujemy usilnie treść na przedmioty w postaci edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna czy polonistyczna. Troszkę inaczej myślimy, przygotowując gry dla dzieci od klasy czwartej wzwyż. Tam one mają charakter bliższy sportowemu, tam już mamy często wyłanianie zwycięzców, tam mamy upodobnienie do zawodów sportowych, a dla dzieci z klas 1-3, dla dzieci w wieku przedszkolnym mamy opowieści ruchowe. Dzieci niejako przy okazji, i to jest ten wielki atut, dowiadują się o świecie, ale by rzeczywiście miały one walory dydaktyczne, trzeba niemałego wysiłku koncepcyjnego. No i za to właśnie nagradzamy mistrzów pedagogów, takich właśnie pomysłów szukamy. No i ja postanowiłem poszukać ich nie we współczesnych wydawnictwach, ale właśnie w historii, tam gdzie jest wiele kapitalnych rozstrzygnięć, podpowiedzi dla współczesnych nauczycieli, niestety zapomnianych, niestety nie zawsze praktykowanych.
Coraz częściej zwracamy się w stronę tych dawnych zabaw, żeby je realizować na współczesnych lekcjach. Jak to się stało, że one wciąż przystają do tego, co chcemy osiągnąć, kształcąc uczniów?
Na każdym etapie rozwoju cywilizacji dochodzimy do osiągnięć wartościowych, jednakże presja rynku, presja takiej doraźności, to, że każde kolejne pokolenie zamierza też coś osiągnąć, powoduje, że stara się to robić w kontraście do poprzedników, a gdy minie 100 lat, gdy minie 200 lat, bywa, że te nadzwyczajne osiągnięcia poprzedników już nie są pamiętane. Ja postanowiłem zerknąć, co jest za tymi drzwiami otwartymi, co było kiedyś, co ci najwięksi mistrzowie metodyki sprzed wieku, sprzed dwóch, wymyślili. I okazuje się, że ich pomysły wcale nie ustępują współczesnym, z ważnym zastrzeżeniem, że należało te zabawy sformatować we współczesny sposób, by one były łatwe do zinterpretowania. Trudno byłoby oczekiwać, że po 200 latach zabawa opisana dosłownie tym samym językiem, że łatwo będzie ją zastosować. Zatem to z jednej strony było wyszukiwanie zabaw w annałach, w archiwach, ale z drugiej strony nadawanie im współczesnej formy i wyzwaniem było to, by nie zniszczyć pierwowzoru.
Przewiązujemy oczy dwóm kolegom. Grupa ostrzega obu przed zbliżaniem się do granicy okręgu, czyli oni się poruszają, a wy musicie dbać o ich bezpieczeństwo. Dobrze? I teraz, poszukujący może co jakiś czas zapytać, Jakubie, gdzie jesteś? Bo bawimy się w grę pod tytułem Jakubie, gdzie jesteś?
Wiemy już, że zabawy mogą służyć dydaktyce, służą też rozrywce, są elementem kultury. Czy można zauważyć jakieś różnice, jeżeli chodzi o dany obszar świata? Czy można powiedzieć o czymś takim jak charakterystyczne cechy polskich zabaw?
Te gry, zabawy we współczesnej Europie są bardzo upodobnione. Właściwie kopiujemy, ujednolicamy te pomysły. To także widać na przykład na zabawach paluszkowych, tych zabawach, którym towarzyszą wierszyki w postaci Idzie rak, niebo rak, warzywa, sroczka, jagiełki i tak dalej. One także są rozpowszechnione, rozprzestrzenione po wielu językach. To są dosłownie kalki językowe i no, możemy powiedzieć raczej o wspólności pomysłów. Z drugiej strony oczywiście są pomysły unikalne. Są pomysły, które zapisano 2 wieki temu, które są kultywowane. Trudno byłoby mi rozstrzygnąć, bo to wymagałoby badań w literaturze światowej. Kto kiedy jako pierwszy wymyślił tę grę? Ja mogłem rozstrzygnąć, to rozstrzygałem. Kto jako pierwszy opisywał ją w literaturze polskojęzycznej? Udało mi się zresztą w trakcie tych rozważań cofnąć zegar o 10 lat. Natrafiłem na pozycję niecytowaną w innych publikacjach, wydaną anonimowo we Wrocławiu w 1821 roku. Dotychczas sięgaliśmy do 1831 roku, zatem ten zegar rzeczywiście cofnął się o chwilę. Badając tematykę zabaw i przemiany na przestrzeni ostatnich 10 lat, ja zauważam, że bardzo liczne gry i zabawy ruchowe mają taki charakter brutalistyczny. To absolutnie kontrastuje z treściami zabaw plastycznych, muzyczno-ruchowych, które także badam. Właściwie te muzyczno-ruchowe i plastyczne opowiadają o świecie marzeń. Takim świecie, w jakim chcielibyśmy żyć, w świecie pozytywnym. Niejednokrotnie gry i zabawy ruchowe opowiadają o zdarzeniach, których wolelibyśmy unikać. Zabawy, w których no, ludzie gonią ludzi. Ludzie polują na ludzi, podkładają pod nie miny, strzelają do nich. No, dosłownie to cytaty z licznych publikacji. Choć w dawniejszych utworach także można napotkać takie. Ja nie zdecydowałem się ich wybrać do tej publikacji, jednak miałem na celu zestawienie ich tak, by można było je wykorzystywać w pracy z dziećmi.
I choć w grach i zabawach zawartych w książce Białe Kruki, no nie ma tej brutalności, to niektóre nazwy mogą trochę dziwić i mogą zastanawiać, bo czy powinniśmy współcześnie grać w kulawego, albo w ślepego na sznurku, albo w łapankę, która też może się teraz źle kojarzyć.
No właśnie, te tytuły staraliśmy się zachować oryginalne w trakcie prac redakcyjnych, uznając jednak, że no nie możemy przeinaczyć. To ma być jednak praca na archiwach, na materiałach tradycyjnych. Z łapanką jest jednak odrobinę inaczej. Łapanka to tradycyjna nazwa berka. To, by radzić sobie emocjonalnie w okresie okupacji, dramatyczne, traumatyczne zdarzenia, często nazywano właśnie tak z dystansem, z przymrużeniem oka, ale to był sposób na odreagowanie. Dziś w naszej świadomości łapanka to wydarzenia, które działy się kilkadziesiąt lat temu, ale w tradycji językowej sposobu opisywania gier i zabaw to synonim berka. Ta zabawa w ślepego czy kulawego dziś wydawałaby się bardzo kontrowersyjna, ale próbowano kiedyś mierzyć się z takimi wyzwaniami jak opowiadanie o niepełnosprawności. Robiono to trochę inaczej niż my współcześnie. Także z tego powodu nie trafiła do tekstu zabawa w czarnego luda. Kiedyś popularna, niestety jej rzeczywista treść była przeinaczona. Sądzono, że to działania rasistowskie i w związku z tym ona była piętnowana i to ciągnie się po dziś dzień za tą zabawą w czarnego luda, ale ale tak naprawdę, gdy sięga się do źródeł, to w niektórych opisuje się, że to była zabawa, która narodziła się w czasach epidemii czarnej ospy, gdy dzieci uczono, że jeśli przychodzi taki człowiek chory na czarną ospę, trzeba przed nim uciekać. Zatem z dzisiejszej perspektywy byłby to rodzaj profilaktyki zdrowotnej, ochrony zdrowia, ale oczywiście, gdy zapominamy o tych źródłach, gdy zapominamy o tym, że ta gra rodziła się wieki temu, gdy widzimy tylko ten kontekst, a taki postrzegano przez ostatnie dziesięciolecia, no to nic dziwnego, że ona może się wydać kontrowersyjna. Ja też w tej części pogadankowej tam bardzo wyraźnie eksponowałem te potencjalne niekorzystne skojarzenia, no bo dla mnie zabawa jest przede wszystkim okazją do porozmawiania z dziećmi, do objaśnienia im rzeczywistego przekazu, pokazania czasem dwojakości, możliwości interpretowania. Wiele zależy od wieku dzieci. Nie wszystko możemy powiedzieć maluchom w wieku przedszkolnym. Nie wszystkie zawiłości są oczywiste dla dzieci z klas pierwszych. Stopniowo wprowadzamy te treści opisujące choćby wiedzę społeczną, pewne nasze nastawienia, postawy, to mimo, że mają być lekcje o przyrodzie, lekcje o języku, o relacjach między ludźmi, no to w tej formie gier i zabaw ruchowych to przede wszystkim mają być ćwiczenia ruchowe w formie zadań zabawowych.
Kuba, gdzie jesteś?
Nie wiem.
Tutaj jestem.
Tutaj jestem.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.